Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś w naszym studiu zastępca dyrektora NCK, Joanna Orlik. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Takim hasłem, które będziemy pewnie odmieniały przez wszystkie przypadki w tej rozmowie, jest współpraca, a dokładnie współpraca międzynarodowa, międzynarodowa wymiana doświadczeń w sektorze kultury. Bo w ramach mechanizmu finansowego EOG, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także norweskiego mechanizmu finansowego, realizowana była dwustronna wymiana doświadczeń między Polską a Norwegią, a dokładnie Międzynarodowym Centrum Kultury, a podobną instytucją w Norwegii, czyli Arts and Culture Norway. Za chwilę pewnie będziemy się zastanawiać, jak z tej współpracy może skorzystać sektor kultury, ale zaczęłabym od tego, że dla Narodowego Centrum Kultury to jest w pewnym sensie powrót w ogóle do współprac międzynarodowych.
Tak, dokładnie. I chętnie opowiem, dlaczego taka współpraca ma w moim przekonaniu ogromny sens, bardzo duży potencjał i dlaczego może być użyteczna dla samej instytucji i dla wszystkich jej beneficjentów. Taka instytucja jak Narodowe Centrum Kultury, które zajmuje się wsparciem kadr kultury, powinno w moim przekonaniu mieć wiedzę o tym, jak tego rodzaju aktywności są realizowane w innych krajach w Europie. Nie tylko w Europie być może, ale zacznijmy od Europy. I zweryfikowanie, jakie w różnych krajach istnieją instytucje, które są do nas podobne, które są w jakimś sensie naszymi siostrzanymi instytucjami, które wspierają kadry kultury na różne sposoby, czy to dystrybuując granty rozmaitego rodzaju, które mają określone cele, określone przeznaczenie, ale też dając wsparcie szkoleniowe, czy wręcz zajmują się po prostu organizowaniem różnego rodzaju aktywności kulturalnych, daje bardzo dużą wiedzę, zrozumienie, jak to działa w innych krajach, jak te mechanizmy, których my również używamy, które my mamy wymyślone w jakiś określony sposób, jak one działają w innych krajach, no potrafi naprawdę dać wgląd w sytuację. To nazywa się często z angielskiego benchmarkingiem, czyli porównaniem się z innymi, sprawdzeniem, jak inni funkcjonują. No i myślę, że taka współpraca międzynarodowa, która de facto jest nakierowana do środka, czyli do wnętrza kraju, ale po to, żeby mieć szerszy ogląd sytuacji, żeby rozumieć, jak w innych krajach te działania wspierające kadry kultury są realizowane, jest dla nas naprawdę bardzo użyteczna i bardzo interesująca.
Na czym w praktyce taka współpraca polega?
Ten projekt, o którym pani powiedziała, ma oddzielny budżet, ma oddzielne finansowanie i pozwalał nam w związku z tym, po pierwsze, na przyjęcie gości z Norwegii, którzy przyjechali tutaj, gościliśmy ich w Krakowie, gościliśmy ich też w Warszawie, przyjechała całkiem spora delegacja, kilka osób. I wiedzieliśmy, że oni są zainteresowani kilkoma kluczowymi obszarami, które no, z jakichś względów były dla nich istotne. I takim pierwszym ważnym obszarem była promocja czytelnictwa. Dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na spotkanie w Instytucie Książki w Krakowie, ale też zrobiliśmy prezentację choćby w Bibliotece Narodowej. Takie porównanie tego, jakie są podejmowane aktywności, jakie są podejmowane czynności wspierające promocję czytelnictwa w Norwegii i w Polsce, jest jednym z celów takiej współpracy. Tutaj zresztą może odwołam się do takiego przykładu, który na mnie osobiście zrobił bardzo duże wrażenie. W Bibliotece Narodowej, kiedy słuchałam prezentacji na temat tego, w jaki sposób rozwinęły się biblioteki w Polsce, i jak doszliśmy do też tego etapu, kiedy instytucje kultury, takie jak domy kultury, ale też częściowo właśnie biblioteki, angażowały się w różnego rodzaju działania, czy to w trakcie COVID-u, czy w trakcie ponownego najazdu Rosji na Ukrainę i kryzysu uchodźczego, który przeżywaliśmy w związku z tą agresją. Okazało się, że nasze instytucje, co bardzo zainteresowało stronę norweską, angażowały się samoistnie, jakby oddolnie, w taki bardzo aktywny sposób. I dla naszych gości z Norwegii to było bardzo zaskakujące. Według ich opinii instytucje norweskie, które nie mają tak szerokiego zakresu statutowego, instytucje norweskie nie byłyby gotowe pozwolić sobie na takie oddolne szaleństwo angażowania się w pomoc, podczas gdy w Polsce było to możliwe. Dla mnie osobiście, jako osoby, która jest raczej zwolenniczką porządku i takiej uporządkowanej sytuacji, też w świecie kultury, bo uporządkowana sytuacja jest dużo bardziej zrozumiała, dużo bardziej przejrzysta, każdy wie, co ma robić. Okazuje się, jednak, że w odniesieniu w szczególności do domów kultury, taki nawyk robienia bardzo różnych rzeczy bardzo się sprawdza w sytuacji, kiedy no właśnie przeżywamy jakiś kryzys i nikt nam nie mówi, co mamy robić. Nie ma procedury, nie ma wytycznych. Więc dowiedzieliśmy się też o sobie przy okazji wizyty Norwegów czegoś niezwykle ważnego, co bardzo chcielibyśmy teraz zgłębiać i już mamy pewne pomysły na to, jak próbować rozumieć tę sytuację.
Rzeczywiście ostatnie lata pokazały, że nie na wszystko jesteśmy w stanie się przygotować. Zastanawiam się, czy te sposoby funkcjonowania branży kultury w Polsce i w Norwegii łatwo można do siebie przyłożyć, czy łatwo je porównać. Wspomniała pani na przykład o tej sytuacji też zmiany społeczeństwa, tego, kto do tego społeczeństwa należy. Każdy, kto choć trochę interesuje się Norwegią, słyszał na pewno o samach, o rdzennej ludności, która zamieszkuje tereny między innymi dzisiejszej Norwegii, ale także Finlandii. Z drugiej strony niemałą część tego społeczeństwa stanowią osoby migranckie i to też ludzie pochodzący bardzo często z zupełnie innych obszarów i doświadczeń kulturowych. No i teraz jakoś tę kulturę musimy sobie tak zaprojektować, by na te potrzeby, na wrażliwości wszystkich móc odpowiedzieć. Wojna, którą Federacja Rosyjska toczy od lat w Ukrainie, spowodowała, że u nas też znalazło się wielu migrantów, a z drugiej strony mamy też od kilku lat takie głośne wybrzmiewanie lokalności, jeśli chodzi o mówienie o kulturze polskiej. Zastanawiam się, czy w pewnym sensie podobne wyzwania stoją w tym aspekcie przed polskim sektorem kultury co norweskim?
Oczywiście na pewno da się powiedzieć i o podobieństwach, i o różnicach. Może zacznę od takiej różnicy, która zwróciła naszą uwagę, kiedy my z kolei byliśmy w Oslo, w Norwegii. Jednym z elementów naszej wizyty studyjnej była wizyta w Muzeum Narodowym, gdzie okazało się, że muzeum od kilku lat prowadzi bardzo taką aktywną, intensywną działalność promującą kulturę mniejszości Samów, opowiadającą o tym, na czym polega różnica, specyfika, dlaczego trudno mówić o mniejszości narodowej w tym sensie, że ona nie zamieszkuje tylko i wyłącznie w Norwegii, tylko zamieszkuje na całej północy, łącząc tak naprawdę kilka krajów ze sobą i posiadając całkowicie różną od norweskiej, szwedzkiej, czy fińskiej, czy też rosyjskiej, bo w gruncie rzeczy także na terenie Federacji Rosyjskiej żyje część tej populacji Samów, kulturę. I pierwszym obiektem, na który przewodnik zwrócił naszą uwagę, kiedy byliśmy w Muzeum Narodowym, był obiekt, nie pamiętam teraz nazwiska autorki, natomiast był to obiekt znajdujący się w holu, we foyer muzeum, czyli też udostępniony w taki sposób, że właściwie nie trzeba kupować biletu, żeby móc mieć z nim kontakt. No i też mam poczucie, że bardzo mocno eksponujący właśnie, czyli jesteśmy w Oslo, w Muzeum Sztuki Narodowej, a jednocześnie podstawowym obiektem, na który nakierowana jest uwaga widza, jest obiekt, który zresztą, o ile dobrze pamiętam, Norwegia wystawiła jako element swojego pawilonu na jednym z Biennale Weneckich. No właśnie, artystki będącej przedstawicielką mniejszości. Mm-hmm. I to było bardzo interesujące i powiedziałabym też, że mocne doświadczenie, tym bardziej, że sama, może nie będę tutaj opowiadać o szczegółach, jak wygląda ten obiekt, bo to jest też poruszający emocjonalnie obiekt, związany z zabijaniem zwierząt, mówiąc krótko, i pokazujący, w jaki sposób kultura Samów nie była szanowana w ich tradycyjnych wartościach. Mhm. Myślę, że zrobiło to na nas spore wrażenie i na pewno wyszliśmy z jakimś emocjonalnym zaangażowaniem z tej wizyty. Natomiast z drugiej strony, celem tego spotkania z Muzeum Narodowym, z zespołem Muzeum Narodowego w Oslo była też rozmowa o różnego rodzaju ułatwieniach, udogodnieniach, które przedstawiamy dla osób z różnymi potrzebami. I jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że jeżeli chodzi o osoby z potrzebami i niepełnosprawnościami słuchu, wzroku czy niepełnosprawnościami umysłowymi, właściwie muzeum nie miało tak wiele do zaproponowania, jak myśmy się spodziewali. Prowadząc tutaj w Polsce bardzo aktywną edukację dotyczącą tego, w jaki sposób przede wszystkim instytucje kultury powinny się otwierać na potrzeby odbiorców, gdzie te potrzeby mogą mieć bardzo rozmaity charakter. gender i powinniśmy je uwzględniać wszystkie. Było to też źródło ogromnego zaskoczenia, ale też, szczerze mówiąc, pewnego powodu do satysfakcji, bo okazało się, że w jakimś kawałku rzeczywistości edukacyjnej, czy właśnie mówiąc szeroko, pola instytucji kultury, mamy coś, czym możemy się podzielić z Norwegami, o czym to my możemy opowiedzieć i pokazać, że pewne rozwiązania systemowe, które wdrażamy w Polsce, mogą być no, naprawdę nowoczesne i bardzo zaawansowane. To też była taka okazja, żeby poznać się nie tylko z Norwegami, ale żeby zadzierzgnąć jakieś wstępne kontakty z innymi krajami, gdzie te agencje, które mają taki charakter właśnie podmiotów wspierających rozwój kultury poprzez dystrybucję grantów i wsparcia finansowego i też, które bardzo różnie w różnych krajach funkcjonują i które razem tworzą sieć IFAKA, do której Narodowe Centrum Kultury przystąpiło w tym roku, no myślę, że mogą być źródłem naprawdę bardzo ciekawej wiedzy.
To dochodzimy chyba teraz do najważniejszej rzeczy, czyli tego, jak z takich spotkań, z takich współprac, z tej wymiany doświadczeń dwustronnej, wielostronnej w zasadzie możemy korzystać, jak takie współprace mogą też pomóc we wzmacnianiu w ogóle pozycji kultury w społeczeństwie, bo zakładam, że jest to priorytetem wszystkich jej pracowników tego sektora, niezależnie od kraju. W jaki sposób takie instytucje jak NCK mogą z tych spotkań skorzystać.
Chętnie odniosę się tutaj do kolejnej nawiązanej współpracy i do kolejnego zadania, które w tym roku Narodowe Centrum Kultury podjęło, mianowicie powstającej nowej marki polskich stolic kultury. Jako Narodowe Centrum Kultury została nam powierzona koordynacja tego przedsięwzięcia. Dla tych z Państwa, którzy wiedzą o tym, że w 2029 roku Lublin będzie europejską stolicą kultury, warto dodać, że w przyszłym roku, czyli w 2026 Bielsko-Biała będzie pierwszą polską stolicą kultury, w kolejnym roku Katowice, a jeszcze w kolejnym Kołobrzeg i będzie to pierwsza taka seria sytuacji, w której polskie miasto nosi tytuł polskiej stolicy kultury. Więc jesteśmy w takim fascynującym momencie, kiedy obserwujemy po pierwsze ogromne zaangażowanie tych właśnie trzech miast finalistów europejskiej stolicy kultury, które nie otrzymały tego tytułu europejskiej stolicy kultury, ale zostało dla nich wymyślone i zaproponowane inne rozwiązanie. No i to jest taki moment, kiedy ustalamy, co to znaczy być polską stolicą kultury. Na czym polega ten tytuł, co jest jego cechą charakterystyczną, czego osoby, które przyjadą do polskiej stolicy kultury mogą oczekiwać, czego mogą się spodziewać. Czy będą to raczej duże wydarzenia, festiwale, eventy, czy może jakiś inny rodzaj aktywności. Więc to jest wspaniały moment, kiedy możemy opracowywać założenia do polskiej stolicy kultury razem z trzema miastami, beneficjentami tego tytułu. Natomiast oczywiście sprawdziliśmy, czy w innych krajach europejskich taki tytuł funkcjonuje. No i nawiązaliśmy kontakt z Włochami, które od kilku lat mają włoską stolicę kultury i agencja, właśnie znowu tego rodzaju agencja, która jest fundacją powołaną przez Ministerstwo Kultury dla zarządzania włoskimi stolicami kultury, ma już zebrane liczne doświadczenia. I dosłownie w zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z przedstawicielką tej fundacji, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób i z jakimi też problemami borykała się ta fundacja, czy w ogóle ten mechanizm finansowania włoskiej stolicy kultury, żeby uczyć się na błędach i nie popełniać błędów, które ktoś inny popełnił już wcześniej. Albo, mówiąc pozytywnie, uczyć się, jakie rozwiązania funkcjonują, jakie dobre pomysły przynoszą korzyści i o których moglibyśmy pomyśleć, czy zastanowić się, czy ich nie wdrożyć w Polsce.
Ja myślę, że do tego, co kryje się pod hasłem Polskiej Stolicy Kultury, będziemy też wracać w audycjach kulturalnych. Będziemy też wracać do tematu współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim lekcji, które możemy z tej współpracy wyciągnąć. Dziś o tym więcej w audycjach kulturalnych mówiła Joanna Orlik, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję.
Bardzo pięknie dziękuję.
You are listening to Słuchają Państwo audycji kulturalnych, a dziś ze mną jest Thea Breivik z Arts and Culture Norway. Będziemy rozmawiać o współpracy między naszymi instytucjami, między naszymi krajami. Witamy w naszym studiu.
Hello.
Thank you.
Dzień dobry, dziękuję.
Poland and the National Center for Culture Poland.
Polska, a w szczególności Narodowe Centrum Kultury, nie jest jedyną instytucją, nie jest jedynym krajem, z którym współpracuje ACN. Jaka idea stoi za tymi licznymi współpracami, które Norwegia prowadzi w sektorze kultury z innymi europejskimi krajami?
I think I have to say that the frame for this cooperation is the EEA grants. So we are the contact point for the culture programs.
Myślę, że trzeba powiedzieć, że ramą tej współpracy są fundusze EOG. W Norwegii pełnimy rolę punktu kontaktowego dla programów kulturalnych w ramach mechanizmu finansowego EOG. Współpracujemy z 8 krajami w Europie, w których można korzystać z tych grantów. W Europie jest 8 krajów, które prowadzą programy kulturalne w ramach mechanizmu finansowego EOG. Zazwyczaj współpracowalibyśmy z ministerstwami kultury tych 8 krajów, w których prowadzimy programy kulturalne. Jednak tym razem zauważyliśmy nasze siostrzane organizacje i bardzo chcieliśmy nawiązać z nimi kontakt. Nie jesteśmy ministerstwem, jesteśmy radą artystyczną, dyrekcją, a także sekretariatem Norweskiego Funduszu Kultury. Owszem, podlegamy norweskiemu Ministerstwu Kultury, ale uznaliśmy, że byłoby ciekawie poznać inne instytucje na naszym poziomie i z taką samą odpowiedzialnością lub prawie taką samą odpowiedzialnością jak nasza. Dlatego w tym projekcie nawiązaliśmy kontakt z radami artystycznymi i dyrekcjami. Tak więc Polska jest jedną z w zasadzie 7 współprac, które prowadzimy w tym roku.
And based on these collaborations, would you say
na podstawie tych współprac powiedziałaby pani, że polska i norweska polityka kulturalna znacznie się różni? Czy nasze podejście do korzystania z kultury, do zmieniania rzeczywistości dla kultury wykazuje znaczące różnice?
Culture very different?
Oh, that's a very interesting question and a little bit hard to answer. I will try.
Och, to bardzo interesujące pytanie i trudno będzie mi na nie odpowiedzieć, ale spróbuję. W polityce kulturalnej jest wiele podobieństw. Myślę też, że jest wiele podobieństw do europejskiej polityki kulturalnej. W Norwegii różnica polega jednak na tym, że jesteśmy sekretariatem Norweskiego Funduszu Kultury, a fundusz ten jest zarządzany w oparciu o zasadę ceny rynkowej. Oznacza to, że decyzje dotyczące jakości i sztuk związanych z wnioskami o te fundusze są zatwierdzane i omawiane przez sam sektor kultury, przez ekspertów tego sektora. Sposób realizacji systemu finansowania różni się trochę w zależności od kraju.
Czyli ich pozycja jest dosyć mocna, tak?
That's a very important principle in the Norwegian culture policy. And then we see there are different varieties.
Tak, to bardzo ważna zasada w norweskiej polityce kulturalnej. Widzimy też, że w różnych krajach europejskich działa to inaczej. Ale jeśli chodzi o Polskę i naszą współpracę z Narodowym Centrum Kultury, to widzimy, że jesteśmy zupełnie inni, jako że nasza instytucja składa się z wielu komisji, w których uczestniczą eksperci z danej dziedziny, co moim zdaniem w NCK wygląda inaczej. To jest jedna z różnic.
So this is one thing that we see is different.
W ramach tego programu, tego projektu współpracy miały miejsce także wizyty studyjne i jestem ciekawa, jakie są pani doświadczenia i przemyślenia na temat polskich instytucji kultury, które odwiedzaliście.
We have had a very nice study visit and it was a combination of visiting Krakow.
Wizyta studyjna odbyła się w bardzo sympatycznej atmosferze. Byliśmy w Krakowie i w Warszawie. Bardzo ciekawym było zobaczenie polskich instytucji kultury. Spotkania przebiegały w profesjonalnej i bardzo miłej atmosferze. Rozmowy z osobami pracującymi w tej samej dziedzinie są zawsze ciekawe. Są kwestie, które są dla nas wspólne, ale są też oczywiście różnice. Ale muszę przyznać, że to było naprawdę ciekawe i bardzo inspirujące doświadczenie.
Czy było coś, co panią zaskoczyło, o czym pomyślała pani, o, to jest coś, co moglibyśmy wykorzystać, co moglibyśmy wdrożyć w Norwegii?
Jedną z kwestii, które mnie bardzo zainteresowały, była wizyta w Domu Kultury tutaj w Warszawie. Rozmawialiśmy o tym, jak elastycznie te domy kultury działają. W szczególności mówiliśmy o sytuacji, kiedy zaczęła się inwazja na Ukrainę, a z Ukrainy przybywało wielu uchodźców, i o tym, jak domy kultury były w stanie wziąć odpowiedzialność za wielu uchodźców, a także otworzyć swoje placówki, stworzyć miejsca do spania i w ogóle pewnego rodzaju centra powitalne. Często zajmowało im to jeden, najwyżej kilka dni. To było bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zorganizować coś takiego w Norwegii. Czy mielibyśmy taką samą elastyczność i po prostu chęć poradzenia sobie z sytuacją i sprostania tak dużemu wyzwaniu i takiej ogromnej potrzebie, która w tamtym momencie musiała być naprawdę ogromna. Więc ta elastyczność była bardzo inspirująca, a także bardzo poruszająca.
Challenge and such an enormous need. Which I understand there must have been. So this flexibility was very, yeah, very inspiring and very touching also to learn about.
Patrząc na to, jak zmienia się świat, jak nieprzewidywalny się staje i też jak zmieniają się nasze potrzeby, jakie są według Pani wartości czy obszary zainteresowania, na których instytucje takie jak ACN czy NCK powinny się skupić w przyszłości?
To również ważne pytanie, ale myślę, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni tym, jak szybko może się zmienić sytuacja i w jak nieprzewidywalnych czasach żyjemy. Myślę, że ważne jest, aby mieć silną wiarę w kulturę będącą częścią demokracji, częścią miękkiej infrastruktury demokracji. Uważam, że jest to coś, o czym powinniśmy bardzo jasno mówić i o co powinniśmy być gotowi walczyć. Dużo mówimy o gotowości i odporności. Również sektor kultury powinien docenić swoją wartość w tym aspekcie.
Resilience, and this is something that the culture sector also we should see our value in this respect.
Pozwoli pani, że skupię się na kwestii związanej z demokracją. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat związków między demokracją a kulturą? Myślę, że może to być bardzo interesujące dla osób pracujących w sektorze kultury. Jakie więc są te demokratyczne elementy, które moglibyśmy wdrożyć do naszych działań?
First of all, I would say that the culture and arts sector is a field where
przede wszystkim powiedziałabym, że sektor kultury i sztuki jest dziedziną, w której możemy wymieniać się ekspresją i rozumieniem naszego społeczeństwa. I myślę, że jest to naprawdę ważne w społeczeństwie, w którym czujemy, że jesteśmy pod presją, żyjemy w niepewności, a ta ekspresja to bardzo ważne, aby chronić wolność artystyczną i tę przestrzeń w społeczeństwie, w której można zastanowić się nad tym, co się dzieje i przedyskutować to. Więc jest to jeden aspekt związany z demokracją, który powinien być otwarty, który powinien być dla wszystkich.
Czy są wyzwania, które są wspólne dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mówimy na przykład o Norwegii, Polsce czy o Rumunii?
Jednym z aspektów jest to, że kiedy w społeczeństwie pojawiają się wyzwania, kultura jest pod presją. Potrzebujemy zasobów na broń i na wszystko, co ma służyć zapobieganiu tym problemom. Ale dla nas ważne jest, aby mieć jasność co do tego, że kultura stanowi część naszych społeczeństw. Kultura jest ważną częścią społeczeństwa i demokracji. Myślę, że obserwujemy to we wszystkich krajach. Kultura nigdy nie jest najważniejsza w trudnych czasach, ale my, osoby aktywne w sektorze kultury, powinniśmy być naprawdę świadomi tego, że kultura jest ważna, a także dobrze to argumentować i głośno o tym mówić.
A dzieląc się swoimi doświadczeniami, spotykając się, możemy się od siebie uczyć i wzajemnie się wzmacniać. Thea Breivik z Arts and Culture Norway była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję.
To ja bardzo dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.